Księcia, witam w Pechowalowe, czyli w podcaście, w którym czytam wasze nieudane historie miłosne. Mam nadzieję, że u was jest okej. U mnie zdrowotnie póki co w miarę w porządku. Nie zapeszajmy oczywiście, bo tak jak wam się już żaliłam, ostatnie miesiące były dla mnie naprawdę trudne. Niemniej obecnie jestem zdrowa, także staram się po prostu więcej pracować. Chcę wam też przypomnieć, że za tydzień jest ważne święto. Tłusty czwartek to jest ważne święto, okej? W mojej głowie jest ważne. Jesteście team pączki czy team faworki? Albo chrusty, tak też się mówi. Ja uwielbiam i jedne i drugie, ale kiedyś pracowałam w cukierni i ile ja tych faworków zjadłam, to hit. Ale naprawdę dobre były, to dlatego. Niedobrych bym nie jadła. Także za tydzień mamy ten tłusty czwartek, a za dwa tygodnie, moi drodzy, walentynki. W ogóle, czy walentynki są w środę czy czwartek? To jest ważne. Są w środę. A wiecie, co jest 15 lutego? Dzień singla. Idealne święto dla nas. Podcast 15 będzie, także w sam raz, w dzień singla, dla osób, którym nie wyszły randki z walentynek, bądź w ogóle ich nie miały, to ja was po prostu zapraszam wtedy na randkę z podcastem, spędzimy miło czas i damy sobie dużo miłości. O, tak, tak będzie. Także, kochani, zaczynamy luty, podkuj buty, czy jak to tam się mówi, kwiecień, plecień, coś tam, wiosna, tak? Więc zapraszam do słuchania dzisiejszych historii, które mi nadesłaliście i życzę wam przepięknego dnia. Cześć Dramciu, z góry przepraszam, że moja historia jest bardzo demoralizująca, nie róbcie tak nigdy. Moja historia to spod wielu fatalnych przypadków. Z chłopakiem poznałam się chyba w wakacje przed trzecią klasą gimnazjum. Utrzymywaliśmy nasz kontakt głównie przez gadu-gadu, gdzie byłam nałogową pisaczką i moje relacje damsko-męskie zawsze rozgrywały się przez tę platformę. Parą zostaliśmy naturalnie. Oboje lubiliśmy black metal, mieliśmy dużo wspólnych tematów do rozmów, no i jakoś tak wyszło, chociaż teraz po latach wiem, że nie byłam ze sobą szczera, bo w chłopaku przeszkadzał mi jego wzrost. Ale do meritum. 15-letnia ja, w okolicy października trzeciej klasy gimnazjum, pomyślałam, że dobrym pomysłem jest umówić się na randkę na koncert. I jeszcze lepiej wybrać się na Bifor przed, w okolicy godziny 17. Zażyczyłam sobie od mojego lubego, żebyśmy raczyli się wódką sokiem pożyczkowym. No i wódka przyniesiona przez tego chłopaka była wprost ze sklepowej półki, czyli ciepła. No i tak, dwie osoby o niezbyt dużej masie i pół litra wódki, no bo nie będziemy marnować, a na koncert butelki nie wniesiemy. To nie mogło się dobrze skończyć. Już nie wspominając o naszym młodym wieku, to nie były moje pierwsze alkoholowe przygody, ale te zapamiętałam wyjątkowo dobrze. I teraz trigger warning, dalsza część historii zawiera opis wymiotów. Ledwo doszliśmy pod salę koncertową. Zostałam tam raczej zawleczona przez ówczesnego znacznie niższego i szczuplejszego ode mnie chłopaka. Zostałam złożona w klombie na rynku, gdzie mogłam spokojnie wymiotować. Byłam mijana przez mnóstwo znajomych. Wiecie, małe miasto i koncert dość popularnego wśród młodzieży zespołu. Dosłownie wszyscy wskazywali na mnie palcami, bo byłam parą długich nóg w fioletowych rajstopach i czerwonych glanach wystających zza krzaka. Niestety, ale próba wprowadzenia mnie na koncert została zweryfikowana przez rzeczywistość, a raczej przez panów ochroniarzy. Dalszą część koncertu spędziłam leżąc pod wejściem, no i wtedy już wszyscy moi znajomi dowiedzieli się, w jakim jestem stanie. Próbowali mnie cucić barszczem w proszku i wodą z cytryną, co spotykało się tylko z moimi kolejnymi falami wymiotów. A usta wycierał mi chusteczką ten biedny chłopak. Ja tutaj się wtrącę, ale dlaczego ktoś poszedł z saszetką barszczu w proszku na koncert? O co chodzi? Ja nie jestem ze środowiska metalowego, to nie wiem. Może macie jakieś takie swoje tradycje? Nie chcę tutaj nikogo urazić, ja nie mam pojęcia, nie? Ale no nie powiem, zaskoczyło mnie to. Wracając. W końcu po 2 godzinach takiego leżenia na betonie poczułam się na tyle lepiej, że kolejna próba wprowadzenia mnie na koncert się powiodła. Jako że szatniarkami na koncercie były moje koleżanki z gimnazjum, zostałam posadzona gdzieś w kącie z cały czas wspierającym mnie chłopakiem. Myślę, że miał w sobie ogromne poczucie winy, ale to przecież był mój pomysł. Po latach wspominam tego chłopaka i wstydzę się, że byłam taką okropną manipulatorką, zwodzącą go tylko po to, żeby móc do kogoś popisać. Taki, wiecie, trochę pies ogrodnika. No cóż, chłopak był we mnie beznadziejnie zakochany i mam nadzieję, że jego życie potoczyło się teraz dobrze i że znalazł się w związku, w którym jest szanowany, a osoba, z którą się związał, odwzajemnia jego uczucia. Ta historia to mojej katarzis wysłany w eter. Pozdrawiam wszystkich moich ówczesnych znajomych, którzy pomogli mi w tym fatalnym alkoholowym upojeniu. Ja też pozdrawiam oczywiście i tak sobie myślę, że naprawdę ten chłopak był przemiły i dobry i też mu życzę, żeby znalazł się w świetnym związku, bo ewidentnie się starał, opiekował się tobą, a dla ciebie na pewno było to dość kompromitujące uczucie i zawstydzające. Cóż, może ta opowieść będzie dla kogoś przestrogą, że picie takich ilości alkoholu może się skończyć naprawdę fatalnie. Wiem, że to są banały, ale czasami o banałach warto przypomnieć. Ta historia ma już pewnie swoje lata, więc cieszę się, że autorka tutaj doszła do jakiejś autorefleksji, no i mleko się wylało, w tym przypadku wódka. I cóż, no jest to na pewno jakaś lekcja na przyszłość. Zachęcamy do dbania o swoją głowę i oczywiście życzę tobie, jak i temu chłopakowi, wszystkiego dobrego. Kolejna historia. Jest to historia w sumie z początków moich życiowych randek, taka trzecia lub czwarta, na jakiejkolwiek byłem. Korzystałem wtedy z aplikacji Fellow, taka aplikacja randkowa dla gejów, gdzie napisał do mnie chłopak z Katowic, który z wyglądu był w tamtym okresie dla mnie 100 na 10 najprościej tłumacząc, a ja byłem na etapie, gdzie jeszcze wtedy nie podobałem się samemu sobie, dlatego tym bardziej byłem mega zaskoczony, że takie ciacho do mnie pisze. No po prostu coś tu nie gra. Stwierdziłem, że dobra, tam raz się żyje, co mi szkodzi, sprawdzę, czy faktycznie mógłbym mieć u kogoś takiego szansę. No i okazało się, że nieźle się dogadujemy i po paru dniach umówiliśmy się na randkę w Katowicach w pewnej kawiarni. To był jakoś piątek, więc po szkole wróciłem do domu, szybko się ogarnąłem i pojechałem się z nim pierwszy raz zobaczyć. Pamiętam, że byłem wtedy strasznie zestresowany. Zastanawiałem się, co o mnie pomyśli, czy mu się spodobam, jak oceni mój wygląd. Jednocześnie byłem też podekscytowany taką randką z przystojnym facetem, z którym naprawdę dobrze mi się pisało. Gdy wszedłem do kawiarni, on już tam czekał z kawą, którą zdążył sobie wcześniej zamówić. Przywitaliśmy się, ja również sobie zamówiłem kawę i tak zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak nam minął dzisiejszy dzień. Tylko, że jego wypowiedzi trwały 10 razy dłużej niż moje i im więcej czasu mijało, ja byłem coraz mniej dopuszczany do głosu. Opowiadał o tym, że pracuje w jakiejś korporacji, w której umawia ludzi z wykształceniem zawodowym na jakieś zlecenia i jako pośrednik dostaje za to prowizję. Miał naprawdę gadane, no trzeba było mu to przyznać. Nawet mnie zapytał, do jakiej szkoły chodzę i gdy odpowiedziałam mu, że do technikum elektronicznego, to zaczął się śmiać, bo u niego w firmie na ludzi po technikum lub zawodówce mówi się miniony i tak właśnie do końca spotkania się do mnie zwracał. Minionek. Jakbym się czuł za mało niezręcznie, to przyszedł do naszego stolika jeszcze jego kolega, z którym również miał relację friend with benefits i zaczęli ze sobą gadać, gdzie ja zszedłem całkowicie na drugi plan, więc po prostu popijałem sobie kawę i scrollowałem Quake'a. Na koniec, gdy już wychodziłem, bo stwierdziłem, że już tam nie wytrzymam, mówiąc, że muszę wracać, bo tak mam autobusy, to tego samego dnia jeszcze do mnie napisał, mówiąc, że mu się podobało, że chętnie by się jeszcze ze mną zobaczył i że ma nadzieję, że nie jestem na niego zły, że zaprosił na to spotkanie jeszcze swojego kolegę. Ja jednak grzecznie mu wytłumaczyłem, że nie przypadł mi do gustu. Opuściłem tamtą kawiarnię sam, ale równocześnie z wieloma nowymi rzeczami, których dowiedziałem się o sobie i o świecie. Od tamtego momentu zdecydowanie mniej zwracam uwagę na wygląd u facetów, przekonałem się, że zodiakary to nie typ faceta, który mnie interesuje, dowiedziałem się, że jestem minionem i że można odżywiać się kosmiczną energią. Od tamtego spotkania stałem się o wiele bardziej pewny siebie, bo skoro spodobałem się komuś, kto moim zdaniem był wtedy z górnej półki, a ja nie, to czy moje myślenie o kimś w ten sposób nie było czymś głupim? Dzisiaj wiem, że tak. Aktualnie prowadzę bardzo szczęśliwe życie singla, który podziwia swój glow up, który osiągnął na przestrzeni lat. Tutaj się kończy opowieść i dziękuję bardzo za historię. W pierwszej chwili sobie pomyślałam, że chyba trafiłeś na narcyza, no bo koleś był ewidentnie bardziej zainteresowany samym sobą. Do tego zaprosił jeszcze kolegę na spotkanie. To jest w ogóle dla mnie niepoważne. Jeżeli się umawiamy na randkę, to nie bierzmy ze sobą przyzwoitek. To jest mega niekomfortowe dla tej drugiej osoby. Może dla nas mniej, no bo wiemy, kogo my przyprowadzamy. Ale to jest po prostu budowanie jakiejś takiej niekomfortowej sytuacji. I ja na przykład wolę się spotykać z kimś w cztery oczy, bo wtedy możemy naprawdę się otworzyć i nie czujemy jakiejś krępacji. No i nie ma tej trzeciej osoby, która by to wszystko słyszała. Też to, że on cię nazywał minionkiem, dlatego że chodzisz do technikum. No nie wiem, no to jest dla mnie takie umniejszające. Tak naprawdę cię nie znał, a wcisnął ci pseudonim ze slangu pracowniczego, który tylko on zna. No to jest słabe. Napisałeś też, że głównie mówił o sobie i w pewnym momencie to nie dopuszczał cię do głosu. I według mnie to też jest ważne na spotkaniach, zwłaszcza tych pierwszych, kiedy się poznajemy, żeby było to mniej więcej wyrównane, tyle ile mówisz, tyle też słyszysz, żeby wiecie, no po prostu nie wyszły jakieś monologi jednej ze stron. Co innego oczywiście, jeżeli ktoś dużo mówi, bo druga osoba po prostu milczy, a są tacy ludzie, a ale w tym przypadku mówimy o osobie, która po prostu nie była do końca zainteresowana tobą, a bardziej chciała powiedzieć o sobie. Plus po spotkaniu ten koleś napisał, że mu się podobało, więc tym bardziej nie widział, że coś jest nie okej, skoro wyszedłeś ze spotkania, a on tam pewnie dalej siedział z kolegą w kawiarni. No nic, no cieszę się, że świadomie podjąłeś decyzję, żeby wyjść stamtąd, nie siedzieć na siłę. Miejmy do siebie szacunek. Także dziękuję za historię i przejdźmy do kolejnej. Hejka, ostatnio słuchałam twojego podcastu, gdzie ktoś wspomniał o poznaniu się na 6 obcy. Przypomniało mi to o mojej historii, która może nie jest jakoś bardzo śmieszna, ale i tak chciałam się nią podzielić. Byłam wtedy w drugiej klasie liceum. Mój stan psychiczny miałam tragiczny, plus miałam lęki społeczne, ogólnie bardzo niska samoocena. Pomimo tego wszystkiego miałam dużą potrzebę bycia zrozumianą, więc szukałam znajomych na portalach tego typu. Wiem, średni pomysł, ale naprawdę byłam w tak słabym stanie, no a rodzina mi nie za bardzo pomagała. Na 6 obcy poznałam pewnego typa. Gadka się kleiła, więc przenieśliśmy się na Messengera, a potem umówiliśmy się do kina. Jakoś nie chciało mi się wierzyć, że mogłabym się czuć przy kimś komfortowo i to do tego stopnia, żeby być w relacji romantycznej. Dlatego też trochę się zmieszałam, jak dostałam od niego różę już na pierwszym spotkaniu, bo nie byłam pewna, czy chcę iść z nim w tę stronę. Spotykaliśmy się potem parę razy, czasami rozmawialiśmy przez telefon. Koniec końców znajomość nie trwała jakoś długo, bo podczas jednego z naszych spotkań zaczął mi mówić, jak bardzo nienawidzi Żydów i osób ciemnoskórych. Jak mi to powiedział, to mnie zamurowało, więc odpowiedziałam, że muszę iść do toalety. Zadzwoniłam wtedy do mamy, bo nie wiedziałam, co mam robić. Poniekąd przestraszyłam się typa, a też powiedział mi wcześniej, że ma chorobę dwubiegunową i ja nie miałam za bardzo wiedzy na ten temat, ale widziałam po prostu, jak się denerwuje, kiedy mi o tym mówi. No i razem z mamą doszłyśmy do wniosku, że najlepiej będzie, jak nie wdam się z nim w dyskusję, tylko dam jakąś wymówkę, żeby już wrócić do domu. No i tak też zrobiłam. Po powrocie napisałam mu, co o tym wszystkim myślę i zakończyłam znajomość. No i chciałabym, żeby na tym się skończyło, ale niestety 2 lata później ktoś włamał mi się na konto i wypisywał do ludzi: hej, masz może blika? Tak, w tym do niego. No i jak odzyskałam konto, to przeprosiłam za tą wiadomość i z grzeczności zapytałam się, co u niego słychać. Napisał mi, że jest w wojsku, co do teraz wydaje mi się dziwne, biorąc pod uwagę jego chorobę, ale mam nadzieję, że ma się dobrze i że wszystko u niego okej. Życzę ci wszystkiego dobrego, pozdrawiam. I ja też ci życzę wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję za historię. Może nie jest ona jakaś taka, wiecie, pełna fajerwerków, zwrotów akcji, ale ten tekst z blikiem mnie rozbawił. Z tego, co napisałaś, byłaś w drugiej klasie liceum, więc pewnie miałaś 17 lat. Nie wiem, ile masz teraz lat, ale rzeczywiście rozmawianie na temat choroby afektywno-dwubiegunowej jeszcze tak 10 lat temu, wydaje mi się, że oprócz tego, że budziło pewne emocje, to też było tematem, o którym za bardzo nie miało się pojęcia. No i takim brakiem wiedzy można było zranić drugą osobę, co no nie jest w porządku. Jednocześnie jestem w stanie zrozumieć osoby, które po prostu z powodu braku tej wiedzy mogły patrzeć na takie osoby bardziej stereotypowo. Cieszę się, że obecnie mamy większą wiedzę na ten temat. Też dostęp do informacji jest prostszy. I wydaje mi się, że w mniej stereotypowy sposób postrzega się takie osoby, co według mnie jest na plus, bo przecież każdy zasługuje na miłość. Jeżeli zaś chodzi o tego chłopaka, to tutaj taka nienawiść do osób ze względu na ich rasę czy pochodzenie, no jest dla mnie jakimś takim światełkiem ostrzegawczym, chociaż jednocześnie tak naprawdę każdy ma prawo lubić bądź nie lubić danych osób. No cóż, no również mam nadzieję, że u tego chłopaka jest wszystko okej. I życzę mu dużo zdrowia i tobie oczywiście też i bardzo ci dziękuję za historię. Kolejna historia. Zanim się pobraliśmy, byliśmy w związku 5 lat. Nasza relacja była bardzo zaawansowana. Kochaliśmy się i byliśmy szczęśliwi. Rok po ślubie zaczęło się wszystko zmieniać. Pojawiła się pandemia. On stracił pracę, ja obsesyjnie sprawdzałam testy ciążowe, licząc, że w końcu się uda. Tak bardzo chcieliśmy stworzyć rodzinę, bezpieczną przestrzeń. On, pomimo ogromnych oszczędności, spędzał każdą chwilę pracując w kilku miejscach naraz, bojąc się, że znowu straci pracę. Nie liczyło się już nic innego, tylko kasa. Zaczęliśmy się oddalać. Zamykałam się w sobie, obwiniając się, że nie mogę zajść w ciążę. Czułam się samotna, odtrącona i zapomniana. Kłótnie, napady złości, niemiłe słowa, chamskie zagrywki. Gdy pewnego dnia zabrał mnie w trasę do Krakowa, w trakcie wypełniania swoich obowiązków służbowych, nie w formie wycieczki, Zatrzymując się na stacji benzynowej, podświetlił mi się ekran jego telefonu z wiadomością. Czy ty mnie wczoraj ugryzłeś w wargę? Wzięłam telefon do ręki i czytając wiadomości czułam, jak brakuje mi tchu. Wysiadłam z auta, ledwo stawiając kroki. Czułam, jak się duszę. Nie wiedziałam, co robię. Jak ofiara czująca zagrożenie, instynktownie szukałam drogi ucieczki. Okazało się, że zdradzał mnie z koleżanką z pracy. Wróciłam Flixbusem do mojego miasta i z pomocą przyjaciółki zabrałam psa i parę swoich rzeczy z mieszkania i kilka dni spędziłam w domu mamy. Przepraszał, zapewniał, że to tylko żarty i niewinne flirty, że wszystko naprawi, zmieni pracę i tak dalej. Ochłonąwszy, licząc, że coś się zmieni, wróciłam do mieszkania. Byłam podejrzliwa. Chciałam przejrzeć te wiadomości ponownie, ale telefon został zablokowany. Ukradkiem jednak zobaczyłam, jak wpisuje hasło i nocą drugiego dnia od mojego powrotu wzięłam jego telefon, papierosy i usiadłam na kafelkach w łazience, czytając wszystkie wiadomości wymienione z koleżanką z pracy. Czułam, jak rozrywa mi serce, jak się wykrwawia. Rano, kiedy pojechał do pracy, ja spakowałam już wszystko, zostawiając mu krótką wiadomość na kartce. Wynajęłam kawalerkę, walczyłam z demonami w swojej głowie, a on wciąż się pojawiał, przepraszał, proponował zmiany, wspólną terapię. Próbowaliśmy się spotykać, rozmawiać, zrozumieć. Bardzo go kochałam. Widywaliśmy się kilka razy w tygodniu. Kochaliśmy się, spędzał noce w mojej kawalerce. Po kilku miesiącach zdecydowałam, ku bezaprobacie bliskich, że wrócę do jego mieszkania i będziemy próbować być dalej razem. Niestety, ale moje zaufanie do niego bezpowrotnie zniknęło. Nadal czułam się zaniedbywana, niezrozumiana. Kłóciliśmy się, dochodziło nawet do bardzo impulsywnych sytuacji. Pomimo ogromnej miłości i wiary w jego zapewniające obietnice, że będzie się starał i tak dalej, dotarłam do miejsca, w którym dłużej tak już nie chciałam. Trwało to może pół roku od pamiętnego dnia w Krakowie? Pół roku prób, powrotów i rozstań. Wyznań wielkiej miłości i pustych deklaracji. Wróciłam do kawalerki, złożyłam pozew o rozwód i kolejne pół roku byliśmy już rozwiedzeni. Nie wniosłam orzekania o winie. Chciałam jedynie czym prędzej rozwiązać wszystko, co nas łączy. Podzielić się między sobą i odejść. Historia raczej podobna do wielu innych. Jednak. Niedługo po rozprawie rozwodowej odezwała się do mnie na Messengerze jego koleżanka z pracy. Pisała bardzo chaotycznie, więc poprosiłam, żebyśmy się spotkały. Na spotkaniu opowiedziała mi, że mój były mąż przez ostatni rok był z nią w związku. Czyli również w trakcie tych 6 miesięcy, kiedy deklarował mi miłość, przyjeżdżał do mojego mieszkania, uprawiał ze mną seks, po czym wracał do swojego domu i to samo robił z nią. Opowiadała, gdzie jeździli i co robili. Nie wierzyłam w to, co słyszę, bo miałam wrażenie, że opowiada o miejscach i o sytuacjach z mojego życia. Okazało się, że mój były partner usilnie próbował odtwarzać to, co robił w życiu ze mną. Ale z nią. Dziewczyna była w rozsypce. Autentycznie zrobiło mi się jej szkoda, chociaż to przecież ona była jednym z dwóch składników, które przyczyniły się do mojej własnej emocjonalnej tragedii. Powiedzmy, że w tamtym okresie byłam już stabilna i spokojna. Miałam za sobą rok terapii i leków przeciwdepresyjnych, więc chcąc sprawdzić jego reakcję, wybrałyśmy się obie do jego mieszkania. Wchodząc do środka, czułam, jakbym w ogóle nie znała tego miejsca. To naprawdę się działo. Ona naprawdę tworzyła razem z nim dom, który jeszcze nie tak dawno był moim domem. Wszędzie było pełno rzeczy, które świadczyły o tym, że żyją tam dwie kochające się osoby. Wspólne zdjęcia na lodówce, pełno wspólnych pamiątek i tak dalej. On, widząc nas dwie u progu drzwi, stanął jakby spełni się jego największy koszmar. Osłupiał. Nic nie powiedział. Dziewczyna zgarnęła parę rzeczy, a ja ostentacyjnie przechadzałam się po pokojach. Następnie wyszłyśmy, wsiadłyśmy do mojego auta i już miałam ruszać, kiedy przed maską stanął mój były mąż. Patrzył tylko na mnie, a dziewczyna na siedzeniu obok wciąż płakała. Zawiozłam ją na pobliski dworzec autobusowy i nasze drogi się rozeszły. Jak ta historia się skończyła? Ja nadal leczę depresję, ale jestem na dobrej drodze do wyzdrowienia. A on i koleżanka z pracy niedawno przywitali na świecie wspólne dziecko. PS, przepraszam za taką długą wiadomość. Zrozumiem, jeżeli nie zechcesz jej przeczytać w podcaście, chociaż przyznam, że chętnie bym ją usłyszała. Może ktoś będzie mógł się z nią utożsamić. Tak czy inaczej, dziękuję za przeczytanie, pozdrawiam Cię cieplutko. Trochę brakuje mi słów, ale oczywiście pozdrawiam i dziękuję za historię. Co mogę powiedzieć, to czytając to wszystko, miałam wrażenie, jakbym czytała jakąś książkę. Może nawet trochę jak taki scenariusz do filmu. I nie chcę mówić, że to się nie wydarzyło, ale no, to jest rzeczywiście mocna historia. Współczuję takich przeżyć, bo to jest ogromna trauma i ogromne nadszarpnięcie zaufania. Po takim zranieniu, po takich kłamstwach i próbie wpojenia jakiejś nadziei na wspólną przyszłość, człowiek naprawdę może się załamać i to jest okrutne, żeby tak kogoś potraktować i oszukiwać go przez tak długi czas. Nawet nie jedną osobę, a przecież dwie, bo była ta koleżanka z pracy. Oczywiście zdrady to jest temat, który się pojawia i będzie się pojawiać i oczywiście nie dotyczy tylko jednej płci. Także jeżeli wy byliście w takiej sytuacji, w której zostaliście zdradzeni i potem cały czas ta osoba was przepraszała i próbowała odbudować coś, co już pękło, to wiecie, to jest trochę jak takie sklejanie rozbitego lustra. W teorii można wszystko ułożyć na swoje miejsce, ale to nigdy już nie będzie w takim stanie jak wcześniej. Także tym bardziej, jeżeli jesteście w takiej sytuacji, to wysyłam wam dużo wsparcia. I tule, wirtualnie. No i oczywiście życzę wam, żeby w ogóle takiej sytuacji w waszym życiu nie było, bo nie zasługujecie na to, żeby być opcją w relacji. Ta historia może i nie była zabawna, ale na pewno mnie poruszyła, także na niej chciałabym skończyć dzisiejszy odcinek i jak zwykle zapraszam was na moje social media, na Instagrama dramcia_official albo do wysłania swojej historii na mojego maila dramcia.official@gmail.com w tytule pechowelowe. No i cóż, słyszymy się w takim razie w dzień singla. A jeżeli chodzi o walentynki, to pamiętajcie, że największą miłością powinniśmy darzyć nas samych. Bez względu na to, jak je spędzicie, życzę wam po prostu, żeby ten dzień był dla was przyjemny. Ściskam ciepło, bez odbioru.